Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Grzegorz Napieralski, poseł na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwszy ten śliski dzień.
Tak, ten śliski dzień. Droga chyba nie była zbyt ciekawa.
Była bardzo trudna, ale najtrudniejsze jest dla mieszkańców Stargardu i okolic, bo widzieliśmy z moim współpracownikiem, z którym tu przyjechałem do Stargardu dzisiaj na spotkanie, że korek miał prawie 12 chyba kilometrów, jeżeli dobrze sprawdziliśmy na liczniku. To mnie trochę martwi, dlatego że jeszcze rok temu pytałem Ministerstwo Infrastruktury, że przy okazji przebudowy węzłów komunikacyjnych, skrzyżowań i przebudowy dróg ekspresowych, czy jest jakiś pomysł na to, jak rozładować te korki. Dostałem odpowiedź, że wszystko jest opracowane, jest plan. No, dzisiejszy dzień pokazał, że nie ma żadnego planu, a tracą na tym mieszkańcy i mieszkanki Stargardu i okolic.
Czy wierzy pan w to, że uda się ostatecznie ten problem rozwiązać?
A czy to jest problem, rozumiem, że chodzi o inwestycje, drogi. To jest problem taki bardzo duży, strukturalny i nie dotyczący tylko tej naszej inwestycji drogowej, tylko w ogóle wszystkich dużych inwestycji drogowych. Dlatego, że okazuje się, że od rozstrzygnięcia przetargu, czy nawet ogłoszenia przetargu do realizacji mija bardzo dużo czasu, zmieniają się warunki płacowe. Te przetargi są najczęściej tak rozpisane, że są o małej rentowności. Duże firmy polskie, czy mniejsze firmy polskie sobie z tym nie dają rady i bankrutują albo schodzą.
Mieliśmy teraz sytuację z Energopolem. Dokładnie. I wstrzymanie inwestycji.
Dokładnie. I schodzą z placu budowy. To nie tylko problem Energopolu, ale również podwykonawców i firm, które współpracują. No i to tak naprawdę dzisiaj rola rządu, aby próbować pomóc polskim firmom. Oczywiście wszystko w granicach prawa, tak aby one nie upadły, aby ludzie mieli pracę, szczególnie teraz przed świętami Bożego Narodzenia.
Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak to kandydaci na kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Kto jest panu bliższy i komu pan kibicuje?
To jest bardzo ciekawe starcie w Platformie Obywatelskiej. Jedyne prawybory, które się w Polsce odbywają przed przyszłoroczną kampanią wyborczą. Ja byłem wczoraj na takim spotkaniu, które było zorganizowane dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w Szczecinie. Bardzo ciekawe. Dla mnie jako politologa o tyle ciekawe, że faktycznie to było takie starcie różnych poglądów ludzi, którzy przyczynią to spotkanie właśnie z kandydatką na urząd prezydenta. Ale mam taką zasadę, odpowiadając wprost na pani pytanie, pani redaktor, to są prawybory w Platformie Obywatelskiej. Ja nie jestem członkiem, nie zakładałem Platformy Obywatelskiej i to jest wewnętrzna sprawa Platformy. Dobrze, że to robią. Mi się bardzo ten pomysł podoba. Pomysł wystawienia również prezydenta miasta, samorządowca, prezydenta miasta Poznań wprowadził do tych prawyborów dużo pozytywnego zamieszania, takiej energii.
Czyli uważa pan, że te prawybory mają sens i nie podzielą Platformy?
Bardzo duży. Panie redaktorze, ja jestem już w którejś audycji, nie chcę tu się chwalić, że chodzę po mediach, ale ta audycja dzisiejsza jest którą odbywam w ostatnim czasie i pytanie o prezydenta Poznania jest najczęstszym pytaniem, które mi się zadaje. Nie tylko mi, bo słyszę przecież te różne audycje.
No jest to dość ciekawe, bo spowodowało jednak, z jednej strony Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że Platforma nie da się podzielić, że te wybory nie podzielą członków Platformy. Z drugiej strony mówiło się o konflikcie na linii Małgorzata Kidawa-Błońska z Schetyna.
Moim zdaniem nie da się podzielić partii, szczególnie jeżeli chodzi o prawybory na prezydenta. Raczej mogą być zawiedzione ambicje albo jakieś pomysły na przyszłość, ale raczej nie. Proszę zwrócić uwagę, że taka formuła prawyborów, nawet bardziej radykalna czy bardziej emocjonalna, jest w Stanach Zjednoczonych i te partie tam mają naprawdę długą tradycję i nic się złego nie dzieje.
Co takiego ma Małgorzata Kidawa-Błońska, czego nie ma prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak?
No na pewno różnic jest wiele, ale ja bym nie chciał tutaj różnicować. No warto przyglądać się. Ta kampania potrwa jeszcze kilkanaście dni. Ona nawet nie dla wyborców Platformy, nawet jeżeli ktoś wybiera inną partię polityczną, jest ciekawym doświadczeniem, bo tak jak niektórzy komentatorzy wskazują, a nawet Radosław Sikorski powiedział, że ileś lat temu te prawybory między prezydentem Komorowskim a panem ministrem Sikorskim były takim dopiero poligonem doświadczalnym. Niektórzy mówili nawet, że z góry jakby przesądzone. To znów, jak patrzymy na to wydarzenie, które ma miejsce teraz, czyli te prawybory w Platformie Obywatelskiej, naprawdę one są ciekawe, dlatego że zdarzają się dwie postacie polityczne bardzo różne. Znaczy pani marszałek Kidawa-Błońska, która jest i wicemarszałkiem, i była marszałkiem Sejmu, politykiem, który ma naprawdę niesamowite doświadczenie, ale też duży potencjał. A z drugiej strony człowiek, który w polityce jest długo i odnosił sukcesy i jest bardzo ciekawy, ale w polityce tej krajowej jest osobą nową. I dla mnie to jest też bardzo ciekawe doświadczenie, bo Na przykład droga prezydenta Jaśkowiaka od samorządowca do właśnie polityki krajowej jest drogą dosyć ciekawą i moim zdaniem dobrą. Przypominam również, że pani premier Szydło też wywodzi się z samorządu i została premierem Rzeczypospolitej Polskiej, więc to jest...
Czyli delegaci będą mieli niełatwe zadanie 14 grudnia.
Niełatwe i trudne, ale no na tym polegają prawybory. I proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz do tego wrócę, jak one skupiły uwagę nie tylko publicystów, dziennikarzy, dziennikarek, ale również...
Celowy
ludzi,
zabieg, to... żeby łatwiej wygrać wybory?
Nawet jeżeli to jest celowy zabieg, zresztą w polityce się wszystko robi w jakimś celu, byłoby niedorzeczne, gdybym powiedział, że jest inaczej. Jeżeli to jest celowy zabieg, a naprawdę taki jest, to trafiony, bo przykuł uwagę, tak jak powiedziałem, publicystów, dziennikarek, dziennikarzy, przykuł uwagę ludzi, a w polityce to jest najważniejsze, żeby budzić emocje i przykuwać uwagę.
W kampanii wyborczej popierała pana Barbara Nowacka, przewodnicząca Inicjatywy Polskiej, ale startująca z list Koalicji Obywatelskiej. Co to oznacza? Czy szykuje się jakiś wspólny projekt polityczny?
Tak, popierała, za to bardzo dziękuję. Razem współpracowaliśmy w tej kampanii wyborczej. Jesteśmy w takiej grupie razem z Barbarą Nowacką, polityków, którzy wywodzą się z nurtu lewicowego. Jesteśmy też w klubie Koalicji Doceniani. Mamy możliwość takiego swojego odrębnego bytu w całym dużym klubie parlamentarnym, ale nie odcinamy się od całej Koalicji Obywatelskiej jako szerokiego porozumienia od Zielonych po właśnie Inicjatywę Polską, po Nowoczesną Platformę Obywatelską. Ja jestem zwolennikiem już od wielu lat, jak pani redaktor wie, szanowni państwo, takiego szerokiego, dużego bloku, który mógłby rywalizować z Prawem i Sprawiedliwością, czyli gdzie jest i lewe skrzydło, i silne centrum. Jeżeli Platforma będzie chciała coś takiego budować, to my na pewno w to się absolutnie zaangażujemy, bo tu widzę szansę wygrania wyborów.
Czy w takim razie zarzuty pana zdaniem o korupcję kierowane pod adresem Tomasza Grodzkiego to element gry politycznej, która zostawi rysę na wizerunku zachodniopomorskiego polityka?
Czy zostawi rysę, tego nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Natomiast ewidentna gra polityczna, brutalna gra polityczna, dlatego że... A czy każdego z polityków można oskarżyć o takie rzeczy? Znaczy, pod tym względem jesteśmy absolutnie bezbronni, słowo przeciwko słowu.
Ale wydaje się, że za tym pierwszym oskarżeniem poszło kolejne, czyli zaczynamy mieć takie zjawisko kuli śnieżnej.
No tak, ale czytałem to skierowane pismo kolejnej osoby, chyba do CBA, jeżeli dobrze pamiętam, to no, tam jest takie sformułowanie, że w szpitalu podobno dawano, czy inaczej, może nie podobno, ale że w szpitalu dawano łapówki. No. No panie redaktorze, to też jest tak, że jak ktoś jest dyrektorem jakiejś instytucji, no to nie wie, co się dzieje. Nawet jeżeli coś się złego wydarzyło, no to nie może być tylko winna jedna osoba, w tym przypadku profesor Tomasz Grodzki. Ja znam pana profesora i też chcę powiedzieć z całą stanowczością, że wielokrotnie byliśmy po dwóch różnych stronach barykady politycznej, wielokrotnie byliśmy w bardzo poważnym sporze politycznym, ale jedno mogę powiedzieć, że nigdy nie słyszałem, nigdy nie widziałem i mam doświadczenie, jeżeli chodzi o profesora Grodzkiego, że to jest człowiek, który w każdej ludzkiej sprawie chętnie pomoże, nigdy nie odmówił i zawsze zachował się bardzo przyzwoicie. Dla mnie te oskarżenia są naprawdę niedorzeczne, bardzo brutalne i krzywdzące dla samego marszałka Senatu.
Marszałkiem Senatu został zachodniopomorski polityk, jak już powiedzieliśmy. A jak pan ocenia liczbę ministrów z zachodniopomorskiego?
A już wszystkich nie przeliczyłem, tak mówiąc szczerze. Znaczy, każdy awans w polityce, jeżeli chodzi o nasz region, bardzo mnie cieszy. Niezależnie jaka to jest partia polityczna, jakie to jest środowisko, bardzo się cieszę, że coraz więcej osób właśnie ze Szczecina, Stargardu, Pomorza Zachodniego.
Marek Zagórski, tak, Kamienia Pomorskiego.
Dokładnie, który jest ministrem cyfryzacji, czy Joachim Brudziński, który był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, wicemarszałkiem, czy tutejszy polityk, myślę o Stargardzie, Michał Jach, który był przewodniczącym bardzo ważnej komisji w zeszłej kadencji obrony narodowej. To zawsze cieszy. Jest marszałek Senatu, no osoba jedna z najważniejszych w państwie, jest to Tomasz Grodzki, profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. Powinniśmy się cieszyć jako mieszkańcy regionu, że Szczecin zachodniopomorski naprawdę rośnie w siłę. Oby tylko zatem szły działania, na przykład takie, żeby nie było korków, żeby właśnie ci ministrowie dzisiaj, no bo to oni są władni ze Szczecina, Kamienia i politycy ważni w PiS-ie z zachodniopomorskiego, no jakby pomogli naszemu regionowi, że jak jest jakiś problem, no to żeby lobbowali u ministrów, żeby ten problem jak na szybciej zniknął.
A co z pomocą ze strony opozycji dla partii rządzącej? Mam tutaj na myśli dymisję Mariana Banasia, której już partia rządząca się domaga, ale opozycja nie chce pomóc. nie chcecie przyłożyć ręki pani, do zmiany ustawy.
No wie pani, bo to jest też trochę tak. Znaczy, po to buduje się konstytucję, po to buduje się ważne urzędy w państwie, które mają być poza wpływem politycznym, żeby też dać pewien taki komfort pracy ważnego urzędnika. No nie będziemy zmieniać konstytucji pod jednego złego polityka, czy pod jedną złą osobę. No to jest problem dzisiaj PiS-u. No to trzeba go było nie wybierać, mówiąc brutalnie. No trzeba było sprawdzić. No to wie pani, ja nie byłbym...
Ja myślę, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości powiedzieliby tak, no Platforma Obywatelska, czy też politycy innych partii, no nie zawsze podejmowali dobre decyzje.
Ale PiS miał zrobić inaczej. Już. Ja już nie chcę wracać do historii, bo PiS mówi, a w 45 nas bili. Znaczy ja ostatnio zażartowałem, że jeszcze za bitwę pod Grunwaldem będziemy wszyscy odpowiadali. Lewica, prawica i wszyscy oprócz PiS-u, bo naprawdę PiS lubi do historii sięgać. Ale już tak na poważnie. Znaczy PiS szedł do wyborów w 2015 roku, że będą nowe standardy, przejrzyści, krystaliczni ludzie. I też jak jeszcze, gdyby chodziło o szeregowego posła, szeregowego senatora, czy nawet wiceministra, no bo to są osoby, które gdzieś w przypadku mogą się znaleźć, możemy nie wiedzieć, co robiły. No to jednak jak wybieramy kogoś, czy desygnujemy na prezydenta, na szefa NIK-u, na premiera, no to przecież powinniśmy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. No przecież to nie są postacie anonimowe. No można sprawdzić, czy ktoś ma kamienicę, czy nie ma, czy ona jest na godziny, czy nie jest, czy w takim ktoś razie... płaci podatki, czy nie płaci, czy ma nielegalne powiązania z mafią VAT-owską, czy też nie ma. No
czy w takim razie opozycji jest trochę na rękę to, że w tym momencie, kiedy prawie że startuje kampania prezydencka, Prawo i Sprawiedliwość ma tak poważny problem?
Znaczy ja nie jestem politykiem, który i myślę, że wielu z nas w opozycji nie myśli w ten sposób, że czym gorzej w państwie, tym lepiej dla nas, bo tak to może zdemontować państwo polskie, rozwalić je naprawdę, żeby tylko nam było lepiej. No, znaczy PiS no, nabroił bardzo, PiS naprawdę popełnił duży błąd i ma z tym problem. I to będzie oczywiście rysą na tej kampanii, to będzie problem, stąd PiS chce się tego problemu jak najszybciej pozbyć, no ale prezes NIK-u jakoś nie zamierza im pomóc w tej sprawie.
I opozycja nie pomaga. Dymisja rządu oznacza także dymisję wojewodów. Na stanowisku wojewody zachodniopomorskiego nie było jednak żadnej zmiany. Jak się panu współpracuje z Tomaszem Hincem?
Ta moja współpraca nie jest częsta, ale muszę powiedzieć, że kiedy rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o na przykład o sprawy dotyczące relacji międzynarodowych, czy pomocy tutaj, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące na przykład pracowników, czy kwestii naszego regionu, nie mogę narzekać. Pan wojewoda zawsze był człowiekiem otwartym. Znam go jeszcze z prac w samorządzie. Oczywiście różnimy się politycznie. Natomiast w wielu miejscach miałem takie poczucie, że zachowywał się ponad podziałem politycznym jako wojewoda, a nie jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, za co muszę powiedzieć, byłem mu bardzo wdzięczny, bo taka współpraca też między opozycją a rządzącymi powinna być. My się powinniśmy wspierać, powinniśmy mieć różne zdanie, tak? Bo dlatego Polska idzie do przodu, region będzie się rozwijał, bo mamy i różne wizje, i niech wygra lepsza. Natomiast no, są sprawy, które nas łączą, tak, droga, nie wiem, szpital, upadająca firma i pamiętam, że mówię, dwukrotnie byłem z interwencją u pana wojewody i ona zakończyła się właśnie po pierwsze wysłuchaniem, a po drugie jakąś reakcją bardzo pozytywną, więc z tego takiego mojego osobistego kontaktu mogę powiedzieć, że no, zachowywał się bardzo porządnie pan wojewoda.
Musimy już powoli kończyć, ale chciałam zadać jeszcze jedno ostatnie pytanie, ponieważ przeszedł pan z Senatu do Sejmu. Jak pan widzi swoją rolę i swoje miejsce właśnie w tej Izbie Parlamentu?
Przede wszystkim region. Znaczy, ja byłem takim senatorem, który dbał o te sprawy regionalne. Zaczęliśmy od tego korka, który jest dzisiaj do Stargardu. Jest tych spraw bardzo, bardzo dużo. No, dziś też chciałbym odwiedzić szpital w Stargardzie, który boryka się z problemami. Chciałbym pomagać tutaj w Stargardzie właśnie nie tylko dyrektorowi, ale też pracownikom szpitala, szukać pieniędzy, tak aby on no, był silną, bardzo dobrze zbudowaną jednostką. Więc swoją rolę przede wszystkim upatruję w takich regionalnych kwestiach.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Grzegorz Napieralski, poseł na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.